Dzień dobry i pozdrawiam, Śradza.
Dzień dobry, proszę Państwa, bardzo serdecznie witamy. Ten głos, który słyszymy, mam nadzieję, że część słuchaczy przynajmniej rozpoznaje, pan dr Witold Waszczykowski, minister spraw zagranicznych przez kilka ostatnich lat, przedtem wiceminister, ambasador, dyplomata, a także poseł tutaj ziemi, między innymi ziemi łowickiej, jest teraz naszym rozmówcą, ale nie będziemy rozmawiać o ziemi łowickiej, będziemy rozmawiać o tych ostatnich wydarzeniach. Opublikował pan bardzo taką ostrą i surową analizę tego, co wydarzyło się polityki niemieckiej na kanwie ostatniego spotkania między kanclerz Republiki Federalnej Niemiec a prezydentem Federacji Rosyjskiej.
Tak, i mam nadzieję, że to, co się wydarzyło między rozmowy między panią Merkel a prezydentem Putinem, zostało dogłębnie przedstawione polskiej dyplomacji, ponieważ kilka dni temu odwiedził nas Heiko Maas, minister spraw zagranicznych Niemiec, spotkał się z polskim ministrem spraw zagranicznych. Mam nadzieję, że dokładnie zbriefował, poinformował, o czym ta rozmowa była. Oczywiście mamy pewne informacje ze źródeł oficjalnych, iż omówiono krótko brak postępu procesu mińskiego wobec tego, co się dzieje na Ukrainie, czyli konfliktu rosyjsko-ukraińskiego. Podobno dotknięto kwestii syryjskich. Tutaj Niemcy są żywotnie zainteresowani, aby tam zapanował pokój. No i jakaś grupa uchodźców, emigrantów z Bliskiego Wschodu i z Syrii, z Europy, szczególnie z Niemiec, mogła wrócić do Syrii. No ale rozmawiano też o gazociągu Nord Stream 2 i to jest dość niepokojąca sytuacja, ponieważ wbrew solidarności europejskiej, wbrew zarzutom, jakie są stawiane temu połączeniu gazowemu, który jest ewidentnie instrumentem współpracy politycznej rosyjsko-niemieckiej, Niemcy wyrażają gotowość jednak realizacji tego tej inicjatywy. To powinno wywoływać zaniepokojenie w wielu krajach, również przede wszystkim w Polsce. Ja postawiłem tezę taką w swojej analizie, w swoim komentarzu, iż wszystko wskazuje na to, iż Niemcy próbują wykorzystać sytuację międzynarodową, wykorzystać również sytuację w Unii Europejskiej, pewnego osłabienia innych państw członkowskich, które pretendowały do współkierowania Unią, no i wyemancypować się, po prostu wyzwolić, stać się jednym z głównych mocarstw światowych i współdecydować o sytuacji międzynarodowej. To jest ukłon w kierunku Putina, bo Putin zmierza do tego właśnie, aby światem zarządzała jakaś grupa państw, a nie instytucje międzynarodowe. To jest jego dawne marzenie, aby wrócić do takiego XIX-wiecznego koncertu mocy. Zresztą politycy rosyjscy nie kryją się z tym. Takie oferty były składane oficjalnie przez Ławrowa i samego Putina. No i Niemcy niestety wychodzą naprzeciw tym niedemokratycznym koncepcjom rosyjskim.
Panie ministrze, wiem, że pan się śpieszy, więc nie będziemy rozmowy przedłużać, ale odeślemy oczywiście naszych słuchaczy do tekstu tej analizy, ale jeszcze pytanie na zakończenie o propozycje dla polskiej polityki, no bo wobec tak jakby tutaj jasnej sytuacji, co powinna robić polska dyplomacja?
To, co robimy, oczywiście budować przede wszystkim współpracę regionalną. Nasza inicjatywa Trójmorza, która jest inicjatywą przecież niekonkurencyjną wobec Unii, bo jest organizowana w ramach Unii, ona dotyczy tylko państw członkowskich Unii Europejskiej. Jest to inicjatywa, która dotyczy porozumień energetycznych, porozumień komunikacyjnych. Ma na celu podniesienie poziomu integracji naszej części Europy, tak tej części, która weszła do Unii po 2004 roku. Do poziomu, jaki został rozwinięty w integracji w starej części Europy, w zachodniej części Europy. To się nie podoba między innymi w Berlinie, który uważa, że ta część Europy, ciągle nazywamy to Trójmorzem, powinna być jakimś naturalnym zapleczem surowcowo, kadrowym, personalnym i rynkiem zbytu dla Niemiec. Oni uważają, że to jest jakaś konkurencja dla ich koncepcji rozwoju Europy. Tym bardziej, że ta koncepcja Trójmorza została poparta bardzo mocno przez Stany Zjednoczone, przez prezydenta Trumpa, i również poparta nie tylko retorycznie, ale czynami, ponieważ Stany Zjednoczone są zainteresowane dostarczaniem gazu do naszej części. Taka współpraca została już nawiązana i zrealizowana poprzez dostawy gazu skroplonego do terminala w Świnoujściu. Ten gaz mógłby zaopatrywać przecież nie tylko Polskę, jeśli ta inicjatywa będzie się rozwijać, ale również inne kraje naszego regionu. I byłaby to koncepcja konkurencyjna do gazociągu Nord Stream 2, który łączy Rosję i Niemcy. Jeszcze wracając do Nord Stream 2, no problem polega też na tym, że Niemcy wychodzą z dość fałszywych przesłanek, o czym już wielokrotnie mówiłem. Im się wydaje, że jeśli oni połączą Rosję z Niemcami gazociągami, to będą oni mogli panować nad dostawami rosyjskiego gazu do Europy i będą mogli w jakiś sposób sterować również rozwojem gospodarki rosyjskiej. Wydaje mi się to skrajną naiwnością, ponieważ dostawy rosyjskiego gazu są motywowane politycznie. I wiadomo, że ten gazociąg jeden i drugi będzie służył jako instrument szantażu na inne kraje. Zresztą już to miało miejsce wobec Białorusi, Ukrainy. A potem może być oczywiście źródłem szantażu wobec Niemiec, no, głównej gospodarki europejskiej, bo Rosjanie mogą przecież narzucać i ceny, i warunki dostawy i tak dalej. Więc Niemcy w ogóle w to nie wierzą. Nie chcą brać pod uwagę tych niedobrych doświadczeń, jakie miały właśnie Białorusi i Ukraina, i wychodzą z takiej naiwnej wiary, że jednak łącząc się z rosyjską gospodarką będą mieli wpływ na rozwój tej gospodarki, będą mogli w jakiś sposób cywilizować Rosję i włączać ją w ten krwiobieg gospodarczy, a potem być może polityczny nawet Unii Europejskiej. Wydaje mi się to absolutną mrzonką. To jest zamach na solidarność europejską i wychodzenie, jak powiedziałem, ku koncepcjom Putina, który chciałby podzielić, rozbić Europę, skompromitować instytucje europejskie i doprowadzić właśnie do takiego funkcjonowania XIX-wiecznego koncertu mocy, gdzie tylko kilka państw światowych decyduje o losach świata, a nie instytucji, nie normy, nie standardy, któreśmy tworzyli mozolnie przez lata, nie prawo międzynarodowe.
Bardzo serdecznie dziękuję. Minister Witold Waszczykowski, szef polskiej dyplomacji w ostatnich latach. A artykuł, proszę Państwa, analiza jest na portalu Onet. Rzadko tam odsyłam, ale tym razem odeślemy. Spotkanie w Messeberg, budowa kompromisu, kondominium czy dominacji nad Europą. To jest artykuł naszego rozmówcy. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
Dziękuję Państwu za uwagę. Dziękuję.
Naszym gościem jest pan Sylwester Kubiński, wójt gminy Bielawy. Dzień dobry panu.
Dzień dobry państwu, dzień dobry panu.
Wójtem jest pan od kiedy?
Od 1993 roku, czyli zaraz po tych przemianach, które w Polsce miały miejsce.
Czyli właściwie prawie całe to już dwudziestolecie Polski niepodległej ponad jest pan wójtem.
Tak jest.
No to rozumiem, że ma pan pewnie ambiwalentny stosunek do pomysłów legislacyjnych, żeby ograniczyć kadencyjność w samorządach.
Jeżeli to na tych zasadach jak teraz ma miejsce, to nie jestem przeciwny temu. Nie jestem przeciwny. Natomiast no, oczywiście tamten pomysł poprzedni, gdzie vacatio legis nie było uwzględniane, czyli miało dawać to wstecznie, no oczywiście moim zdaniem błędna decyzja. Byłaby to. No, na szczęście stało się, jak się stało. Nie jestem przeciwny, ponieważ rzeczywiście no, trzeba dać szansę być może młodszym, innym, którzy mają lepsze pomysły. Generalnie no tutaj lokalna społeczność decyduje. To znajomość człowieka właśnie. To, czy się sprawdził, czy nie, czy zaspokaja potrzeby, czy stara się o mieszkańców. Tutaj każdy mój błąd no jest oceniany oczywiście przy następnych wyborach. Także myślę, że jeszcze tutaj na dole, w samorządzie gminnym, ta demokracja no jest rzeczywiście bezpośrednia, po pierwsze, a po drugie no jest się w stanie ocenić, kto nami rządzi.
A pan ma jakieś związki z jakimiś szerszymi ogólnopolskimi organizacjami politycznymi, czy tu pan jest tylko człowiekiem z dołu? Bo wiele jest takich gmin, gdzie na przykład rządzi Polskie Stronnictwo Ludowe, albo jakieś partie postlewicowe, albo prawicowe z kolei, ale mające jakieś umocowanie na tym ogólnopolskim
procesie. Jestem członkiem Polskiego Stronnictwa Ludowego, natomiast nie ma to generalnie przełożenia na to, co się dzieje w samorządzie. Radni są z różnych opcji, są tysi to samo, reprezentują różne poglądy i generalnie nie rozmawia się na tematy polityczne, na sesjach, na komisjach, w takich gremiach. Natomiast no, nas interesuje interes właśnie mieszkańców. To, żeby było lepiej mieszkańcom. I o sprawach merytorycznych dyskutujemy generalnie. Bez względu na to, kto skąd pochodzi i jakie ma poglądy.
To scharakteryzujmy w takim razie gminę Bielawy. Ile ona mieszkańców?
W tej chwili 5600 mieszkańców. Jest jedną z większych gmin obszarowo, 16 tysięcy hektarów. To jest chyba czwarta gmina pod względem wielkości w województwie łódzkim. No to rodzi oczywiście określone konsekwencje, mianowicie ilość sieci wodociągowych czy ilość dróg no jest znacznie większa niż w gminach sąsiednich, o połowę mniejszych na przykład. Dlatego też no, mamy tego typu problemy inwestycyjne. Z tym też się wiąże ilość placówek oświatowych. Mamy 3 przedszkola, 3 szkoły podstawowe, jeszcze 3 gimnazja społeczne do tego, więc to są koszty ogromne, ale to wynika między innymi ze specyfiki gminy, czyli jej wielkości i tego, że no nie była to gmina położona w Księstwie Łowickim. Tutaj dwory właśnie, pałace, parki, zespoły pałacowo-parkowe, to jest to, co charakteryzuje gminę i w związku z tym też te ośrodki szkolne liczne.
No właśnie, skoro pan mówi, że jest tyle placówek oświatowych, to rozumiem, że nie jest to miejsce, gdzie jest kryzys demograficzny.
Oczywiście jest to miejsce, gdzie kryzys demograficzny dotyka nas. Tutaj no, działania podjęliśmy takie, jakie były możliwe, mianowicie no, staramy się być gminą przyjazną dla mieszkańców. Wypłacamy dodatkowe środki, na przykład tak zwane gminne becikowe, obejmujemy opieką matki, natomiast no, jest to na pewno problem ogólnopolski i nie rozwiążemy go w ciągu najbliższych chyba lat w sposób radykalny.
A jak tutaj wygląda sytuacja na rynku pracy? Z czego mieszkańcy gminy żyją?
W chwili obecnej jest to gmina rolnicza, natomiast mieszkańcy, ci, którzy chcą pracować, oczywiście pracują. Mamy obok duży ośrodek stryków, gdzie no jest szereg możliwości podjęcia pracy. Mamy większe ośrodki Łódź, Warszawa, gdzie mieszkańcy niektórzy dojeżdżają. No i na terenie gminy też jest kilka poważniejszych zakładów, które pracę świadczą. Dają. W tej chwili pracodawcy narzekają masowo na brak pracowników.
W tym takim otoczeniu ogólnopolskim, tym otoczeniu instytucjonalnym prawa tworzonego, jakie pan widzi potrzeby takie, żeby ułatwić pracę samorządom?
Przede wszystkim nie przeszkadzać samorządom, to znaczy prawo, które zostało ustanowione w swoim czasie, no ta konstytucja samorządowa jeszcze właśnie uchwalona, czy też podjęta na początku powstawania samorządów lokalnych, no powinno obowiązywać. Nie zawsze możemy tutaj właśnie no, wykazywać się jako samorządy w niektórych dziedzinach, ponieważ no, są narzucane pewne przepisy, duża zmienność tych przepisów, ciągłe zmiany następujące w pewnych dziedzinach, no po prostu powodują pewną kolizję z naszymi potrzebami i dążeniami. Dlatego też, no przede wszystkim nie przeszkadzać.
Jak tak wczoraj wędrowaliśmy sobie tutaj i po gminie Mielawy, i po miejscowości Bielawy, to może oczywiście być błędne spojrzenie, takie zbyt krótkookresowe, ale takiego wielkiego życia tam wokół tego rynku nie widzieliśmy. Jakiś sklep, jeden duży, ale należący do sieci ogólnopolskiej. Jakiś barek, ale taki, jakby napisała Agnieszka Osiecka, niekonieczny. To nie było to jakieś takiego miejsca, takiego wielkiego życia, gdzie by się chciało zatrzymać.
Tak. Tak jak mówiłem wcześniej, no, gro mieszkańców gminy to są rolnicy, którzy w tej chwili intensywnie pracują. To są prace pożniwne, podorywki, siewy. Natomiast ci, którzy pracują, oczywiście są w pracy. Młodzież no, studiuje. Generalnie no, mamy problemy rzeczywiście, jeżeli chodzi o na przykład sprawność jednostek ochotniczych straży pożarnych. Mamy 2 jednostki w krajowym systemie i tutaj, żeby zgromadzić załogę do wyjazdu, do wypadku, upadku czy do pożaru, no już jest problem pewien. No życie społeczne oczywiście jest jakieś, natomiast na co dzień być może tak ten rynek wyglądać. Teraz mamy problem, no wielka radość początkowo, czyli modernizacja drogi wojewódzkiej 703, no w tej chwili powoduje liczne utrudnienia dla mieszkańców. Objazdy, no przedsiębiorcy mają problemy z dotarciem do nich zaopatrzenia czy klientów. No ale oczywiście no, to są koszty.
Ale to, że droga jest modernizowana, to chyba dobrze.
Tak, oczywiście, więc powiedziałem, że to wielka radość na początku, natomiast w tej chwili no, te niedogodności związane z tą modernizacją no, są liczne i dotykają mieszkańców w sposób bezpośredni. No musimy oczywiście pocierpieć jakiś czas.
Jesteśmy tutaj na tarasie dworu w Borowie, gdzie teraz jest siedziba gospodarstwa rolnego. Jesteśmy w dawnym dworze rodziny Grabskich. Czy ta pamięć o tym, że tutaj mieszkał kiedyś jeden z wybitnych polskich polityków, twórca złotówki, istnieje w gminie?
Tak, chociażby no, niestety już zamknięta szkoła, ponieważ no, nie było tam już dzieci, kilkanaścioro dzieci została, nosiła imienia Władysława Grabskiego. Ten temat jest żywy również w pozostałych placówkach oświatowych przy okazji świąt, uroczystości. Teraz w połowie września odbędą się obchody 110-lecia kółek rolniczych, które zakładał tu na terenie właśnie Władysław Grabski. Jeszcze jest sztandar z tego właśnie z epoki, czyli no sprzed 110 lat, który on fundował. Także tutaj mieszkańcy znają, uznają jego zasługi i jest ten człowiek tutaj u nas, czyli Władysław Grabski, żywy, można powiedzieć.
Bardzo serdecznie dziękuję. Pan Sylwester Kubiński, wójt gminy Bielawy. To teraz będzie pan dalej startował w wyborach?
Tak, oczywiście,
to
że tak.
Jeżeli pan wygra, która to będzie kadencja?
O, to ja wszedłem w połowie kadencji, więc to będzie 25 lat już, jak jestem wójtem, no więc to trzeba by w ten sposób liczyć.
Tak to, proszę państwa, wygląda w gminie Bielawy. Sylwester Kubiński, wójt gminy Bielawy, był naszym gościem. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę w Poranku Wnet.
Dziękuję państwu, dziękuję panu.
Radio Poranku.
Proszę państwa, jest godzina 9:50, a my na zakończenie łączymy się z panem Janem Bogatko. Dzisiaj jest Europejski Dzień Pamięci o Ofiarach Totalitaryzmów, uchwalony w rocznicę paktu Ribbentrop-Mołotow, ale chyba nie wszyscy na świecie zdają sobie sprawę, jakie było oblicze tych totalitaryzmów i kto te totalitaryzmy robił, przynajmniej w Niemczech. Nie wszyscy zdają sobie sprawę. Pan Jan Bogatko nam teraz o tym, jak rozumiem, opowie. Dzień dobry.
Dzień dobry państwu. Wydaje mi się, że Niemcy doskonale zdają sobie z tego sprawę, zwłaszcza tak zwane elity, zwłaszcza dziennikarze, zwłaszcza ludzie piszący. Wydaje mi się, że istnieje określona linia polityczna, która ma wytłumaczyć, że historia przebiegała zupełnie inaczej niż jest. Po prostu tylko dlatego, żeby to, co było białe, stało się czarne i na odwrót. W tę technikę wpisuje się zarówno artykuł niedawno opublikowany na łamach gazety Tageszeitung z Berlina, gdzie niemiecki obóz koncentracyjny, obóz zagłady w Trawnikach został określony mianem polskiego obozu koncentracyjnego, no ale Tageszeitung jest gazetą prywatną, można powiedzieć, i niekoniecznie oddaje to, co myśli państwo. Inaczej jest Deutsche Welle. Deutsche Welle to państwowa placówka, państwowe radio, państwowa telewizja, państwowe strony internetowe i państwowe informacje. I jeżeli na homepage, wiadomości Deutsche Welle znajdujemy materiał o Jakiwie Palijów, o tym Ukraińcu, który mordował w Trawnikach i został wydalony z USA, i któremu zarzuca się uczestnictwo w zamordowaniu 6000 Żydów, określony jest jako Polak z pochodzenia, to musi mieć to bardzo określoną konotację. Po prostu nikt nie wie, nikt w Niemczech, nikt w Tanganyice, nikt w USA i w Chinach Ludowych nie wie, jakie imiona mają Polacy i czy jaki w Palii może być uznany za Polaka, czy też nie może. Autorka tego tekstu, Linda Firek, prowadzi absolutną propagandę w znanym stylu, wypróbowanym, okropnych szmatławców, zarówno NRD-owskich, jak i tych z III Rzeszy, która podobno jest tak bardzo krytykowana. pisze dawniej, pisze dalej o ludziach strażników i o pomocnikach SS i pisze, że właśnie w obozach zagłady w Bełżcu, Sobiborze i w Treblince, które uczestniczyły bezpośrednio w Shoah, w mordowaniu Żydów, znajdowali się oprawcy z Polski, Ukrainy i z bałtyckich państw. Przecież nie było żadnej Ukrainy, nie było żadnych państw bałtyckich i nie było żadnej Polski w tym czasie, kiedy Niemcy mordowali tam Żydów. I o tym pani Linda Firecke z działu wiadomości Deutsche Welle doskonale wie. Ja sobie nie wyobrażam, że ona tego nie wie. Ona kłamie świadomie. I dlatego też kłamstwo, ten fake news zamieszczony na łamach Deutsche Welle jest absolutnie oburzający.
Czy wiadomo, kim jest ta autorka? Czy ona była znana z jakichś poprzednich publikacji? Co to jest za dziennikarka? Skąd ta pani się wzięła? Skąd się wzięła jej zadziwiająca wiedza?
To jest niestety tajemnicą, skąd się wzięła wiedza pani Firecke. Pani Firecke jest bardzo dobrym urzędnikiem aparatu propagandy i mówi to, co się jej najprawdopodobniej każe. W każdym razie jej materiał jest wywoływany pod hasłami Trawniki, Pali, SS, Shoah i Holokaust. I w tym kontekście jest Polska, Polak z pochodzenia, ludzie z Polski, którzy pracowali w obozach zagłady. To jest absolutna i niedopuszczalna manipulacja, zasługująca na najwyższe potępienie, bo nie można naigrywać się z ofiar, zwłaszcza sprawcom i potomkom sprawców. Tego nie wolno.
No to teraz pytanie, co w związku z tym my, jako Polacy, robimy? Procesy, publiczna krytyka, nie wiem, wykupywanie spotów w zagranicznych telewizjach, czy co?
No wydaje mi się, że na to powinien reagować rząd polski. No przecież mamy placówki dyplomatyczne, które powinny zabrać w tych sprawach głos. Mamy różnego rodzaju organizacje, które ścigają kłamstwa na rzecz Polski za granicą i wydaje mi się, że to dla tych organizacji jest bardzo ważne zadanie, żeby o tych sprawach pisać i mówić. Tego nie można puścić płazem. Jeżeli to robiłaby jakaś niemiecka gazeta, powiem uczciwie, jako obserwator tej sceny od lat kilkudziesięciu, może bym się tym specjalnie nie poirytował, ale to robi wielka i publiczna, skierowana na zagranicę, wielka stacja radiowo-telewizyjno-internetowa i tego robić nie wolno. Za tę publikację, za tę informację ponosi odpowiedzialność rząd Niemiec, a nie pani Linda Firecke, która jest kompletnie tutaj absolutnie nieważna.
Trudno mi powiedzieć, że bardzo serdecznie dziękuję, bo to nie są dobre wiadomości, ale dziękuję za to, że pan redaktor tutaj nam o tym powiedział, bo musimy wiedzieć po prostu, co się dzieje i co naprawdę Niemcy myślą, albo co chcą, żeby świat myślał. Jan Bogatko, prosto z Niemiec, dla Poranka Wnet. Dziękuję uprzejmie i do usłyszenia. Taka informacja z ostatniej chwili pojawiła się w mediach, to jest w związku z tym, o czym rozmawialiśmy z panem posłem Tomaszem Rzymkowskim z dzisiejszym posiedzeniem Krajowej Rady Sądownictwa. Sędzia Trybunału Konstytucyjnego Marek Muszyński zrezygnował z kandydowania na sędziego Sądu Najwyższego. Polska Agencja Prasowa dowiedziała się o tej rezygnacji od pracowników Biura Rady Krajowej Rady Sądownictwa. Taka informacja z ostatniej chwili. Proszę państwa, kończymy poranek w Borowie, poranek w Dworze Grabskich. Miałem nadzieję, że tutaj jeszcze na chwilę pojawi się z nami pan Zbigniew Nyga, który jest dyrektorem tutaj gospodarstwa rolnego, które tutaj jest, ale pan dyrektor się nie pojawił. Tak czy inaczej, bardzo serdecznie dziękuję mu za to, że nas przyjął. Chciałem powiedzieć, że park jest niezwykle żywy, dwór jest piękny, a park wokół dworu jest bardzo żywy. Witold Opaliński, który mi pomaga tutaj w realizacji tych poranków, bez którego chyba bym nic nie zrobił, przyniósł mi jakiś czas temu wiadomość, że w parku spotkał sarnę. Czyli przyroda jest żywa, a myślistwa już tutaj nikt nie uprawia. Chciałem jeszcze raz przypomnieć, że jesteśmy w trakcie naszej trasy, która nazywa się Iskra Źródła Niepodległości, którą realizujemy we współpracy Radia Wnet i Narodowego Centrum Kultury, a partnerami naszymi są właśnie Narodowe Centrum Kultury oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Proszę państwa, a już jutro kolejny poranek, to będzie poranek w Warszawie. Dzisiaj byliśmy w miejscu, gdzie urodził się Władysław Grabski. Jutro będziemy w miejscu, gdzie urodził się człowiek, który z Władysławem Grabskim współpracował m.in. podczas konferencji w Wersalu jeden z twórców naszej niepodległości, a mianowicie Roman Dmowski. Myśl między innymi postaci i myśli Romana Dmowskiego będzie poświęcona jutrzejsza audycja, którą nagramy z Pragi, zapewne gdzieś z okolic Jeziorka Kamionkowskiego, ale to się jeszcze okaże. Audycję zrealizował Karol Smyk. Wydawcą była biegająca tutaj gdzieś wokół tego dworu w tej chwili Jaśmina Nowak. Pomagał mi oczywiście Witold Topaliński, a przyszedł do nas na ostatnią minutę pan Zbigniew Nyga. Raz jeszcze dziękujemy za to, że mogliśmy być tutaj w dworze Grabskich. Może pan coś na zakończenie powiedzieć, może pan ludzi zaprosić, może pan jakoś pochwalić okolicy, albo może pan powiedzieć cokolwiek innego.
Ja również bardzo państwu dziękuję za przyjazd i za tą dzisiejszą audycję, dlatego że po prostu przez lata Władysław Grabski był zapomniany i właściwie nikt się tutaj nie interesował, nikt tutaj nie przyjeżdżał. Właściwie dopiero w etapie drugiej reformy, na drugim etapie reformy zaczęto się bardziej Grabskim interesować jako wielkim reformatorem II Rzeczpospolitej. No i tak w 1988 roku odbyło się tutaj sympozjum historyczne poświęcone właśnie Władysławowi Grabskiemu. I wtedy tutaj między innymi padła propozycja jakiegoś trwałego utrwalenia, że tak powiem, zasług Władysława Grabskiego w postaci pomnika. I tak się też stało po latach i w roku, jak już powiedziałem w pierwszej części, w 2004 roku, rzeczywiście odsunięto tu pomnik Władysława Grabskiego. Także jeszcze raz państwu dziękuję za przyjazd do Borowa, za przypominanie wielkiej postaci, jaką był Władysław Grabski. No i zapraszamy na kolejną audycję, może poświęconą innym członkom rodziny Grabskiej, bo była to bardzo zasłużona rodzina dla II Rzeczpospolitej, poczynając od Stanisława Grabskiego, powiedzmy, który tutaj też się urodził, no i Zofii Grabskiej, siostry tych panów, która też była bardzo aktywną, bardzo zasłużoną kobietą. Zresztą mieszkała tu w Borowie, dworze borowskim, do 1952 roku. Mieszkała na poddaszu do śmierci w roku 1952.
To ja na zakończenie powiem dowcip historyczny. Ja nie wiem, czy kogokolwiek poza mną on będzie śmieszył, ale mnie śmieszy nieustająco. To jest przedwojenny dowcip. Otóż pani Zofia Grabska wyszła za inżyniera Kiedronia. Inżynier Kiedroń to był przemysłowiec ze Śląska Cieszyńskiego, zresztą postać zasłużona tam dla polskości tych rejonów, który w rządzie Władysława Grabskiego był obok jego brata Stanisława Grabskiego jednym z ministrów. I był taki żart, że spotykają się na rynku gdzieś w Polsce dwie panie i jedna pyta drugiej, a co porabia pani Kiedroniowa kumoszko? A kumoszko, pani Kiedroniowa rządzi Polską. No bo miała męża w rządzie, brata w rządzie i brata premiera. To jest dowcip z czasów przedwojennych. Tak jak mówię, nie wiem, czy kogokolwiek on poza mną śmieszy. Ja się nazywam Antoni Opaliński. Bardzo serdecznie dziękuję. A następny poranek wnet już jutro, chyba właśnie mija godzina 10:00.